Zarządzanie bez ryzyka. 15 czerwca 2010.00. Nie istnieje sprawne zarządzanie organizacją bez systemu zarządzania ryzykiem. Zagrożeń nie można całkowicie wyeliminować, ale należy je identyfikować i zmniejszać, korzystając z rozwiązań referencyjnych. Planowanie czy prognozowanie działalności gospodarczej wiąże się nieuchronnie z ryzykiem pojawienia się sytuacji trudno przewidywalnych. Co do ich ilości, jakości i momentu wystąpienia, towarzyszą one ludzkości od zawsze, niemniej dopiero w ostatnich stuleciach rozwój nowożytnej matematyki rachunek prawdopodobieństwa oraz sektora finansowego zaowocował modelami zarządzania ryzykiem o znaczeniu praktycznym. Sam termin ryzyko pochodzi z włoskiego risico i wiąże się właśnie z oceną zdolności kredytowej. Geneza współczesnych systemów referencyjnych ładu informacyjnego, takich jak ITL IT Infrastructure Library, czy COB IT Control Objectives for Information and Related Technology, również wiąże się z bankowością rachunkowością i powstaniem w tym obszarze 1985 rok platformy COS OCOMIT TEO Sponsoring Organizations of the Trade Y Commission oraz opublikowaniem przez nią modelu zarządzania ryzykiem o tej samej nazwie 1992 rok. Jaki zatem model wybrać w praktyce? Sumarycznie można powiedzieć, że ambicją COB ITU jest pełnienie roli łącznika między ukierunkowanym na całość przedsiębiorstwa COSO a specyficznym informacyjnie ITL. Ten ostatni model może być też widziany jako zbiór odpowiedzi na pytania formułowane przez standardy organizacji ISO, International Organization for Standardization. W szczególności warto tu wskazać na bardzo nową 2007-2009 grupę norm 31000 odnoszącą się właśnie do obszaru zarządzania ryzykiem. Który model jest zatem najlepszy? Jak zwykle, najlepszy jest nasz. Optimum praktycznym jest bowiem kompromis między złożonością uniwersalnego modelu a potrzebą jego upraszczania i modyfikowania dla specyficznych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. S. 160189 model nie tylko z nazwy. Zignorowanie tej zasady może doprowadzić do syndromu MINO model in name only, czyli modelu tylko z nazwy, to znaczy jego wybiórczego stosowania w odniesieniu do pojedynczych składników, bez głębszej analizy i zwracania uwagi na całość metodyki. Dokumentacja, która jest nieodzowna podczas stosowania modelu referencyjnego, staje się celem samym w sobie, prowadząc nawet do niepowodzeń projektowych. Wskutek przerostów biurokracji organizacyjnej problem bardzo dużych firm, konieczność regularnej wymiany informacji między uczestnikami projektu prowokuje niekończące się ciągi bezproduktywnych spotkań, ograniczające ilość czasu na rzeczywiste implementacje. Dla małych projektów zbyt ścisłe przestrzeganie procedur referencyjnych może być bardzo pracochłonne i w takim przypadku niezbędna jest adaptacja modelu, uwzględniająca lokalne realia biznesowe. Formalna decyzja o wdrożeniu modelu jest oderwana od całości strategii firmy. Mapowanie procesów nie jest tożsame z zarządzaniem nimi i nie ma wystarczającego wsparcia zarządu, zamkniętego na niewygodne dla niego fakty przyczyny polityczne. Tymczasem organizacyjnym ideałem, do którego dążymy, jest osiągnięcie stanu zbliżonego do zarządzania bez ryzyka. Czy jest to w ogóle możliwe? Teoretycznie nie, bo rzeczywistość obarczona jest stałą cechą niepewności, charakteryzującą przyszłość i związana z losowością probabilistyka wystąpienia różnych zdarzeń. Z kolei samo ryzyko jest stanem niepewności, powiązanym z możliwością wystąpienia sytuacji niepożądanych, a jego miarą może być iloczyn prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia negatywnego oraz wartości strat nim wywołanych. Wynika z tego, że ryzyka nie da się całkowicie wyeliminować, ale można je prognozować i redukować. W praktyce dostrzeżono, że efektywne minimalizowanie ryzyka wymaga zarządzania nim w powiązaniu z modelami referencyjnymi. Innymi słowy, zarządzanie bez ryzyka to efektywnie wdrożony system ROC Risk Management. Wymaga to identyfikacji ryzyk oraz powiązanych z nimi strat. Przykładowo, zniszczenie serwerowni przedsiębiorstwa wskutek sabotażu z jednoczesną utratą zapasowych kopii danych oraz zapasowego centrum obliczeniowego w katastrofie żywiołowej miałoby bez wątpienia co najmniej krytyczne, a nawet fatalne skutki, ale w praktyce wykluczamy taką sytuację, mimo że jej teoretyczne prawdopodobieństwo jest większe od zera. Z drugiej strony, nie możemy opierać się tylko na czysto liczbowych wskaźnikach niezawodności sprzętu, pokazujących prawdopodobieństwa techniczne, liczone dla poszczególnych elementów naszej infrastruktury. Konieczne jest tu podejście zintegrowane i uwzględniające dłuższą perspektywę czasową. Dyskrzytywny z parametrem MTBF Mean Time Between Failures na poziomie 100 tysięcy godzin być może będzie się kręcić. Ponad 10 lat do następnej awarii i dla nowszych dysków te wielkości mogą przekraczać milion godzin. W rzeczywistości jest to jedynie statystycznie oczekiwana wartość brutto, która nie uwzględnia niezawodności innych elementów w konfiguracji, np. zasilanie czy lokalnych narażeń, np. wilgotność względnie specyfiki pracy, np. częste stop-starty i czy możemy wykluczyć, że w naszym systemie RAID5 Redundant Array of Independent Disks podczas standardowej wymiany padniętego dysku technik omyłkowo wyciągnie inny, zdrowy S260190 sygnały ALARP-owe. W praktyce możemy posłużyć się zasadą ALARP as low as reasonably practicable, oznaczającą dążenie do ryzyka, tak niskiego jak to rozsądnie praktykowalne. Zilustrujmy jej możliwy wariant rozwijając nasz przykład. W przypadku systemowej lustrzanki, czyli mirroringu dublowanie danych, względnie dupleksingu wariant z odrębnym zasilaniem, możemy dysponować gorącą rezerwą hotspary w odniesieniu do pojedynczych dysków, a nawet ich zestawów. Inną możliwością, rozważoną tu w grupie projektowej, było przejście do technologii SMART Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology, co rozszerza klasyczny poziom RAID5 wymiar proaktywny prewencyjny. Mamy tu do czynienia z wewnętrzną rejestracją korektur błędów dyskowych i automatycznym prognozowaniem momentu awarii dysku, wraz z wcześniejszą synchronizacją danych do dysku rezerwowego. W ten sposób możliwe jest uzyskanie podobnej niezawodności jak na poziomie RAID6. Ze względów kosztowo-organizacyjnych rozwiązanie zostało odrzucone z jednoczesnym zaleceniem stopniowej wirtualizacji serwerów, co daje bardziej elastyczne możliwości ich eksploatacji i zabezpieczania danych. Jak wiadomo, maszyny wirtualne dają się dość łatwo kopiować dla tworzenia ich zimnych rezerw Coldspare. Widzimy zatem, że zmniejszenie ryzyka osiąga się już przez sam fakt jego świadomego podjęcia. Wymaga to bowiem uruchomienia procesów zarządzania problemami oraz incydentami. Odnośnie tego ostatniego terminu warto przypomnieć, że w modelach referencyjnych incydent to nieplanowane zdarzenie, powodujące przerwanie lub obniżenie jakości usługi IT. Przykład. Awaria jednego dysku systemu RAID5 nie jest z reguły postrzegana przez użytkowników systemu komputerowego i nie przerywa dostępu do niego, ale następuje tu obniżenie jakości usługi z uwagi na wzrost prawdopodobieństwa awarii i całości systemu awaria następnego dysku, w połączeniu z utratą danych utrata spójności. Incydentem jest też żądanie serwisowe service request ze strony użytkownika. Przykład. Dla wykonywania swoich obowiązków nowy pracownik potrzebuje dostępu do dodatkowych zasobów hardware znak zapytania owych np. terminal PCI czy software znak zapytania owych np. transakcje, profile, grupy użytkowników, licencje. Zilustrujmy ten ostatni incydent następującym przykładem. 1. Użytkownik w systemie SAP przyporządkowuje nietypowe zlecenia klientów do transportów, identyfikując brak zdefiniowanych tur oraz możliwości ich samodzielnego zdefiniowania braku uprawnień. 2. Incydent zostaje zgłoszony do pierwszej linii wsparcia systemowego działu serwisowego IT Service Desk Call Center. Następuje automatyczne wygenerowanie jednoznacznego identyfikatora incydentu kod alfanumeryczny, ważnego w całym cyklu jego życia. Statystyki. 3. Analiza incydentu. Decyzja o jego przyjęciu. Możliwe pytania zwrotne jako opcja aplikacji bazodanowej. Żądania przykładów załączników i diagnoza. Porównanie z istniejącymi rozwiązaniami referencyjnymi podobnych incydentów oraz akcje z niej wynikające. 4. Próba zamknięcia incydentu. Skojarzone transakcje bazodanowe. Automatyczna informacja do użytkownika wraz z opisem zastosowanego rozwiązania. 5. W rozważanym przykładzie zidentyfikowano konieczność użycia transakcji kustomizacyjnej SPRO SAP Project Reference Object, przewidzianej tylko dla specjalistów systemowych drugiej linii wsparcia, którzy przejmują incydent. Istnieje lista bazodanowa przyporządkowująca w przedsiębiorstwie poszczególnych specjalistów do określonych systemów. 6. Próba zamknięcia incydentu. Stwierdzono konieczność włączenia dodatkowych struktur SPRO dla niektórych specjalistów. 7. Przekazanie incydentu do trzeciej linii wsparcia, w tym przypadku do decyzji Centrum Bezpieczeństwa Dostępu koncernu Security Officer S260191 Zarządzanie chmurą. Podany przykład odnosi się do systemu, gdzie istnieje szereg poziomów dostępu do transakcji systemowych w postaci ról, profili i użytkowników user. Referencyjne zarządzanie incydentami nie tylko zmniejsza ryzyko niepowołanego dostępu do danych, ale umożliwia ubieganie się organizacji o status Centrum Kompetencji Competence Center, co z kolei wiąże się z rabatami na ceny licencji. W efekcie nie tylko można w ten sposób usprawnić zarządzanie ryzykiem w wymiarze jakościowym, ale dodatkowo uzyskać mierzalny zysk finansowy. Musimy także pamiętać, że wirtualizacja i przetwarzanie chmurowe cloud computing należą do trendów informatycznych uznawanych za kluczowe już obecnie i w najbliższych latach. Oznacza to także nowe ryzyka i związane z nimi wyzwania dla zarządzania nimi. Wymieńmy tu choćby symptom wielochmurowości, to jest wielu chmur opartych na różnych standardach i formatach danych. inne problemy, wymagające zwiększonej uwagi. To brak pełnej kontroli śledzenia i protokołowania procesów przetwarzania danych tracking, logging oraz ich bezpieczeństwo w nowych warunkach, szpiegostwo gospodarcze i przepisy korporacyjne dotyczące udostępniania danych poza obrębem własnych murów i rywalów.